Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
W Watykanie zaprezentowano orędzie Benedykta XVI na Wielki Post.
Papież zwraca w nim uwagę na odniesienie życia chrześcijańskiego do Boga.
Omówimy także wielkopostne przesłanie prymasa Polski.
Gościem programu będzie ojciec Bogusław Kochaniewicz, autor książki poświęconej Mariologii Jana Pawła II.
Sprawozdanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to temat audycji księdza Bogusława Trzeciaka.
13 lutego na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Będą patrzeć na tego, którego przebili. Do tych słów z Ewangelii świętego Jana papież nawiązuje w orędziu na tegoroczny Wielki Post. Zajmuje się w nim mniej wymiarem horyzontalnym czy społecznym działalności charytatywnej. Większy nacisk kładzie na odniesienie życia chrześcijańskiego do Boga. Jest to wyraz teocentryzmu znamiennego dla całego nauczania Benedykta XVI. Zwrócił uwagę na prezentację jego orędzia wielkopostnego przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum arcybiskup Paul Józef Cordes.
Ojciec Święty powraca do refleksji nad dwiema zasadniczymi postaciami miłości, agape i eros, którą podjął w encyklice Deus Caritas Est. Agape to miłość ofiarna, która zabiega wyłącznie o dobro drugiego i taka jest niewątpliwie miłość Boga do nas. Eros oznacza miłość osoby, która pragnie zjednoczenia z umiłowanym. Miłość Boga to także eros. Wszechmogący czeka na tak swoich stworzeń, niczym oblubieniec na tak oblubienicy. Niepowstrzymana potęga Bożego miłosierdzia objawia się w pełni tajemnicy krzyża, pisze papież. Kontemplowanie tego, którego przebili, sprawi, że otworzymy serca na innych i rozpoznamy rany zadane godności istoty ludzkiej. Każe nam zwalczać wszelkie formy pogardy dla życia czy wykorzystywania człowieka.
W prezentacji papieskiego orędzia na Wielki Post wziął też udział ksiądz Oreste Benzi, założyciel Stowarzyszenia Papieża Jana XXIII. Dziś ma ono na całym świecie ponad 200 ośrodków. Działalność licznych zaangażowanych w nich wolontariuszy obejmuje wyzwalanie kobiet z niewolnictwa prostytucji, przekonywanie matek, by nie dopuszczały się aborcji, opiekę nad niepełnosprawnymi, więźniami, narkomanami, obronę imigrantów i cyganów. 82-letni kapłan podzielił się świadectwem z obecnymi w Watykańskim Biurze Prasowym dziennikarzami.
W moim skromnym doświadczeniu spotykam bardzo licznych ludzi, którzy proszą mnie o najróżniejsze rzeczy. Wielu z nich nie jestem w stanie zrobić. Jednak jeszcze zanim im coś dam, chcą, bym ich kochał. I czują od razu, czy jestem urzędnikiem miłosierdzia, który tylko załatwia sprawy w godzinach urzędowania. Co innego jednak znaczy okazać komuś serce i wspólnie z nim szukać rozwiązania jego problemu. Taki człowiek czuje, że jestem razem z nim. Tą drogą mogą iść wszyscy.
O konieczności szanowania godności ludzkiej, także dzieci nienarodzonych, których życia należy publicznie bronić, pisze kardynał Józef Glemp w liście na Wielki Post. Prymas Polski przypomina też, że trzeba mówić prawdę o pełnym rozwoju duszy i ciała ludzkiego, choć jest to trudniejsze niż szerzenie przekonania o swobodzie seksualnej. W liście na Wielki Post prymas pisze też o godności człowieka, ubolewając, że istnieją liczne przypadki jej niszczenia, lekceważenia, pogardy dla niej lub jej deptania. Przypomina, że godność ma także nienarodzone dziecko, dlatego należy publicznie chronić jego życie. Ile zbrukanej godności kryje się na półkach zapchanych tak zwanymi teczkami, czytamy w liście. Jak wyłuskać czyny naprawdę złe i oddzielić je od dobrych w gęstwinie słabości, lęku, kłamstwa, gdy dzieje ofiar teczkowych są oplecione siecią pogardy systemowej, pyta kardynał. Domagamy się szanowania godności ludzkiej nie tylko względem zamożnych, silnych i mądrych, napisał kardynał Józef Glemp w liście na Wielki Post.
Naszym gościem jest ojciec Bogusław Kochaniewicz, autor książki Wybrane zagadnienia z Mariologii Jana Pawła II.
Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. Jakie powody sprawiły, że ojciec tę tematykę podjął?
Dziedzictwo Jana Pawła II, które pozostawił on w postaci encyklik, listów apostolskich, tekstów kateches, zachęca do podjęcia refleksji nad jego nauczaniem maryjnym. Książka ta jest owocem kilkuletnich analiz i pogłębionych studiów nad mariologią Jana Pawła II. Celem było przedstawienie polskiemu czytelnikowi, na czym polega oryginalność mariologii Jana Pawła II, w jaki sposób można scharakteryzować maryjną myśl papieża Polaka.
Czym się ta myśl wyróżnia na tle tego, co o Maryi napisano, mówiono wcześniej?
Z jednej strony Jan Paweł II powołuje się na Sobór Watykański II, na nauczanie soborowe o Matce Bożej zawarte w Konstytucji Dogmatycznej Lumen Gentium. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że nauczanie Jana Pawła II nie ogranicza się tylko do cytowania soborowych tekstów, ale stanowi ono pogłębioną refleksję nad tekstami Vaticanum Secundum. Papież niejednokrotnie cytuje tekst i poprzez refleksję dochodzi do nowych, zaskakujących wniosków. Na przykład w Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes w numerze 22 można przeczytać, że tajemnica człowieka wyjaśnia się w tajemnicy Chrystusa. Jan Paweł II przytacza ten tekst w encyklice Redemptoris Mater i aplikuje go do Matki Bożej. Jeżeli bowiem tajemnica człowieka wyjaśnia się w tajemnicy Chrystusa, to również tajemnica Maryi wyjaśnia się w tajemnicy Chrystusa. I papież dochodzi do następującego wniosku. Poprzez pogłębioną refleksję nad tajemnicą Chrystusa dochodzimy do lepszego, do głębszego poznania tajemnicy Maryi. Przez Chrystusa do Maryi. Do dzisiaj mówiono i mówi się, że poprzez Maryję dochodzimy do Chrystusa. Jan Paweł II przedstawia nam kolejny aspekt, do tej pory nieznany, który wydaje się być oryginalnym wkładem do mariologii światowej.
Bardzo wyraźnie widzimy, że na myśli Jana Pawła II zaciążył święty Ludwik Maria Grignion de Montfort i jego koncepcja oddania się Maryi. Czy Jan Paweł II przyjął tę koncepcję wiernie, czy też coś nowego w tę koncepcję wniósł?
Również jeśli chodzi o ideę maryjnego zawierzenia, Jan Paweł II dokonuje pogłębionej refleksji, którą można zauważyć w jego nauczaniu. Otóż ta sama idea, idea zawierzenia, którą rozpropagował traktat o doskonałym nabożeństwie świętego Ludwika Grignona de Montfort, została odczytana w nowy, oryginalny sposób. O ile bowiem święty Ludwik podkreśla w swoim traktacie tajemnicę wcielenia i z tą tajemnicą łączy zawierzenie się Matce Pana, o tyle Jan Paweł II zwraca uwagę na tajemnicę krzyża, na Kalwarię i odczytuje tekst z Ewangelii Janowej w takiej właśnie perspektywie. Otóż zawierzenie zostaje wyrażone poprzez interpretację znanych słów: oto matka twoja, oto syn twój. Ponadto, o ile święty Ludwik Grignion de Montfort mówi o niewolnictwie maryjnym, podkreślając owo zawierzenie, o tyle Jan Paweł II interpretuje Ewangelię Janową w nowy sposób. Otóż zawierzenie oznacza przyjęcie Maryi, wprowadzenie Maryi w wymiar życia wewnętrznego chrześcijanina. To jest również coś zupełnie nowego i oryginalnego, jeśli chodzi o pobożność, jeśli chodzi o duchowość maryjną. Coś, co odpowiada bardziej mentalności współczesnego człowieka.
Jan Paweł II jako filozof pewnie często interesował się człowiekiem, rozwijał antropologię. Na ile właśnie ta myśl maryjna, na ile antropologia wiążą się ze sobą?
Jan Paweł II w swoim dziele Osoba i czyn zwraca uwagę na pojęcie communio personarum. Nie chodzi tutaj o podkreślenie pewnej więzi, łączności dwóch osób, ale chodzi o podkreślenie pewnego sposobu bycia według Jana Pawła II. Człowiek realizuje się poprzez zupełny, całkowity dar z siebie. I tę ideę zakorzenioną głęboko w antropologii kardynała Wojtyły Jan Paweł II przynosi na grunt mariologii. W encyklice Redemptoris Mater ukazuje, w jaki sposób Maryja powierzyła się Chrystusowi, w jaki sposób jej zawierzenie, jej oddanie się było nie tylko jednorazowe, ale nieustannym sposobem bytowania, bycie dla swojego Syna, bycie dla Chrystusa, całkowite przylgnięcie w wierze do tajemnicy Syna.
Czy ta myśl Maryjna Jana Pawła II służyła dialogowi ekumenicznemu, czy wręcz przeciwnie, budziła kontrowersje, napięcia?
Jan Paweł II bardzo często podkreślał, iż Maryja nie dzieli, lecz łączy chrześcijan. Bardzo często zawierzał jej postęp na drodze dialogu ekumenicznego z kościołami chrześcijańskimi. Bardzo często modlił się o to, aby wszyscy byli jedno, ale z drugiej strony też realizował ów aspekt ekumeniczny w swoim nauczaniu maryjnym w taki oto sposób, że na przykład podejmował pewne zagadnienia, które stawały się czymś, co łączyło i co nadal jeszcze bardziej łączy Kościół katolicki z pozostałymi wyznaniami chrześcijańskimi. Na przykład Jan Paweł II w jednej ze swoich kateches podjął zagadnienie zaśnięcia Matki Bożej. Temat bardzo rozpowszechniony, popularny w tradycji wschodniej, o ile bowiem Pius XII w swojej bulli ogłaszającej dogmat wniebowzięcia Matki Bożej nie określił, w jaki sposób Maryja została wzięta do nieba. Dlatego też później teologowie przestali zajmować się kwestią, czy Maryja zasnęła, zmarła, czy też nie, koncentrując się przede wszystkim na tajemnicy jej wniebowzięcia. Jan Paweł II podejmuje po raz pierwszy tę kwestię, nawiązując do ojców Kościoła Wschodniego. Z drugiej strony Jan Paweł II w swoim nauczaniu maryjnym bardzo często posługuje się Pismem Świętym i, jak stwierdził Max Turian, encyklika Redemptoris Mater jest komentarzem biblijnym na temat Matki Chrystusa, na temat Matki Odkupiciela. Dlatego też, jak można zauważyć, Jan Paweł II stara się, aby postać Matki Pana łączyła, jednoczyła chrześcijan, podkreślając te elementy, te aspekty, które stanowią pewnego rodzaju pomosty ułatwiające ów dialog.
Jan Paweł II większość swoich wypowiedzi, dokumentów, encyklik kończy najczęściej odniesieniem do Matki Bożej. Dlaczego tak się dzieje?
Z jednej strony jest to z całą pewnością odniesienie się do dziedzictwa Soboru Watykańskiego II, który w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, ósmy, ostatni rozdział tegoż dokumentu poświęcił Matce Pana. Dlatego też takie odniesienie do Matki Pana jest takim świadomym nawiązaniem do Soboru Watykańskiego II. Z drugiej strony Jan Paweł II zawierzał Kościół, zawierzał narody, poszczególne grupy, stany Matce Pana. I to wynikało również z jego głębokiej pobożności maryjnej, z głębokiego doświadczenia, które wyniósł z pobożności Kościoła polskiego, które owocowało między innymi w wielu zawierzeniach wypowiedzianych na Jasnej Górze podczas wielkiej nowenny tysiąclecia zorganizowanej przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto należy podkreślić, że Jan Paweł II w swoim herbie papieskim umieścił zawołanie Totus Tuus, cały Twój. I właśnie z tego głębokiego, osobistego zawierzenia Matce Bożej wynika również to, iż on zawierzał narody, kościoły Matce Odkupiciela.
Dziękuję bardzo, mówił ojciec Bogusław Kochaniewicz, dominikanin, profesor Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza w Rzymie.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Sprawozdanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu jest sądem Rady Europy, najwyższą instancją procesową, do której mogą odwoływać się obywatele 46 państw należących do tej organizacji. Obywatele niezadowoleni z respektowania ich praw i wolności. W siedzibie Trybunału odbyła się niedawno konferencja prasowa prezesa Jeana Paula Costy, której treść można by sprowadzić do jednego zdania. W przypadku braku reform, pilnych reform, nastąpi niechybnie instytucjonalny atak serca Trybunału. Tak zły stan pacjenta spowodowany jest liczbą spraw do rozstrzygnięcia, których obecnie oczekuje około 90 tysięcy. Połowa z nich skierowana jest przeciwko Rosji, Rumunii, Turcji i Ukrainie. W roku 2006 przyrost zgłaszanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka spraw wyniósł 40%. Jeżeli nic nie zostanie zrobione w związku z napływem spraw nienależących do kompetencji sądu lub ciągle tych samych, to nasza wielka europejska instytucja udusi się. Protokół 14 musi zostać wprowadzony w życie i to tak szybko, jak tylko możliwe, mówił prezes Costa. Czego dotyczy ten tak ważny przepis prawny? 14 protokół Europejskiej Konwencji Praw Człowieka powstał głównie w celu poradzenia sobie przez Trybunał z powiększającą się listą nierozwiązanych spraw, a w szczególności dotyczy uproszczenia procedur postępowania z tymi, które nie mają żadnych szans pozytywnego rozpatrzenia. To około 90% przypadków. Albo też gdy chodzi o już wielokrotnie powtarzane rozprawy zajmujące się dobrze znanymi i udokumentowanymi zagadnieniami. Protokół ten musi jednak zostać ratyfikowany przez wszystkie 46 państw europejskich, które przystąpiły do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 45 z nich już to zrobiły. Rosja odmawia. W grudniu ubiegłego roku niższa izba rosyjskiego parlamentu odrzuciła możliwość ratyfikowania protokołu 14. Przewodniczący delegacji rosyjskiej do Rady Europy Konstantin Kosaczew powiedział, że wielu ludzi w Rosji, włączając członków parlamentu, odnosi wrażenie poddawania sądu naciskom politycznym i niektóre z jego decyzji motywowane są nie prawnie, ale właśnie politycznie. Tymczasem według formułowanych ocen bez wzrostu wydatków zastosowanie protokołu 14 podniosłoby produktywność sądu o przynajmniej 25%. Chociaż sam z siebie przepis nie wystarczy, jednak chociażby z tego powodu jest konieczny. Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął w ubiegłym roku 115 spraw z Polski. Wśród nich znalazły się głównie dwa tytuły sądzenia, a mianowicie naruszenie prawa do wolności i bezpieczeństwa, to 47 spraw, i przewlekłość postępowania, 51 spraw. W ciekawym zestawieniu można zauważyć, że na przykład skargi z Włoch dotyczą głównie naruszenia prywatności, życia rodzinnego i praw wolności. Obywatele Słowenii wnioskowali o stosowanie skuteczniejszych niż stosowane środków. Z Ukrainy złożono najwięcej wniosków w związku z prawem do sprawiedliwego sądu. Z 5 państw nie złożono żadnego pozwu. Były to Armenia, Irlandia, Islandia, Monako i San Marino. Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są ważne nie tylko dla poszczególnych obywateli otrzymujących rekompensatę naruszonych praw, ale również wskazują, w jakim kierunku powinna postępować reforma państwa. Społeczność międzynarodowa może pomóc w lepszej gwarancji i ochronie praw obywateli, właśnie dzięki poszerzaniu przejrzystości pracy i odpowiedzialności władzy publicznej wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.